Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym live'ie Sektora 3.0. To są spotkania, w których odpowiadamy na różne potrzeby. Potrzeba, którą zaspokoimy dzisiaj, to potrzeba wiedzy o AI, czyli sztucznej inteligencji. Zadamy dużo pytań i usłyszymy, mam nadzieję, równie dużo odpowiedzi. Witamy bardzo serdecznie. Te nasze spotkania są organizowane w ramach programu Sektor 3.0. Sam ten program jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a tenże program składa się oczywiście z wielu części. To nie tylko takie live'y, na jakim spotykamy się dzisiaj, to także blog, to także fundusz, to także festiwal. Festiwal, który warto wspomnieć na samym początku, zbliża się wielkimi krokami. Festiwal Sektor 3.0 pod hasłem Learn and Grow odbędzie się 17 i 18 maja. Na nim także będziemy mówić dużo o AI, a zapisy na festiwal wystartują już w przyszłym tygodniu. Nie powiemy jeszcze kiedy, proszę być czujnym. Na pewno warto wyglądać tej, no cóż, rejestracji, która bardzo szybko zazwyczaj idzie, a dzisiaj potwierdzimy tylko, że ten temat Learn and Grow, temat AI, może być czymś równie interesującym, jak wszystkie tematy, które do tej pory poruszaliśmy i na festiwalu, i w live'ach. Jeśli chodzi o nasz dzisiejszy temat, temat pierwszej lekcji ze sztuczną inteligencją, pierwszej lekcji z AI, mamy dużo lekcji, myślę, do odrobienia tak naprawdę. I dzisiaj będziemy mówić o tym, czym AI jest, czym nie jest, co potrafi, w czym może pomóc, a w czym chcielibyśmy, żeby nam pomogła. Wszystko będziemy odbijać oczywiście o kontekst organizacji społecznych, a odpowiedzi będzie udzielała nam Pamela Krzypkowska, architektka sztucznej inteligencji w Microsoft Polska. Witaj, dzień dobry.
Hej.
W rolę prezesa organizacji społecznej pozarządowej wcieli się prawdziwy prezes organizacji społecznej pozarządowej, Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jacku, witaj.
Witam, potwierdzam, jestem prawdziwy.
O, to też bardzo ważne, żebyśmy zaznaczyli to na samym początku. Polski język migowy dzielnie będzie przekładała nasze spotkanie pani Anna Borycka. Musimy zacząć od samego początku, tak to zazwyczaj jest. I to są może najłatwiejsze, a może najtrudniejsze pytania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czym AI jest, a czym nie jest? Jak możemy tutaj w takim żołnierskim skrócie, albo w ogóle w skrócie, powiedzieć wszystkim, którzy mogą się zastanawiać właśnie. Pamelo, masz jakieś...
jabłko albo komputer. Tak samo sztuczna inteligencja nie ma jakiejś takiej jednej przyjętej definicji. Jest dużo różnych definicji, ale taka główna definicja odnosząca się do de facto komputerów i tego, jak z informatycznego punktu widzenia to wygląda, to są jakby maszyny, które robią takie rzeczy, które normalnie myślimy, że robią tylko ludzie. Czyli nie wiem, rozumienie kontekstu, myślenie, podejmowanie różnych decyzji, czyli generalnie jeżeli maszyna wykonuje jakieś takie umiejętności, to zakładamy, że jest to sztuczna inteligencja, to może być szersza albo węższa definicja. No myślę, że warto wspomnieć, że taka węższa sztuczna inteligencja zazwyczaj kojarzy nam się z takimi rzeczami jak filtry spamu albo nie wiem, predykcja tego, czy będzie padać, czy nie będzie padać jutro w ramach jakby właśnie pogodowych elementów, ale jest też taka szersza definicja, czy w ogóle szersza perspektywa na sztuczną inteligencję, czyli to, o czym mówimy ostatnio sporo, czyli ta sztuczna inteligencja generatywna, która nie tylko umie coś przewidzieć, czy właśnie predykować, czy powiedzieć nam, że coś jest takie albo śmakie, ale umie właśnie taki content, to się nazywa kreatywny, czyli umie takie kreatywne zadania wykonywać, które normalnie absolutnie mówimy, że no, robią zazwyczaj tylko ludzie.
Takim dość wczesnym naszej rozmowy o sztucznej inteligencji, czy udało Ci się skorzystać już z jakichś takich rozwiązań, może tych właśnie najbardziej nowoczesnych, albo tych najbardziej na czasie, no bo te rozwiązania cały czas do nas przychodzą, jesteśmy bombardowani najróżniejszymi już rozwiązaniami, do przykładów oczywiście też przejdziemy, ale podziel się może, czy udało Ci się skorzystać ostatnio z jakichś takich rozwiązań?
Rozumiem, że pytanie było do mnie, tak? Bo przez chwilę był problem z dźwiękiem. To znaczy, oczywiście ostatnio najbardziej mnie zafascynował chat GPT i to jest jeszcze taka faza zabawy i tego, co on może zrobić, ale kiedyś pozwoliłem sobie zażartować, że nie interesują mnie żadne nowe oprogramowania, o ile nie są w stanie napisać dobrych wniosków grantowych dla organizacji, dobrych raportów. Zdaje się, że się zbliżamy do tego momentu, kiedy to będzie możliwe i to rodzi szereg problemów, na przykład takich, jak będzie uznawane autorstwo takiego wniosku. Ja to mówię z perspektywy zarówno organizacji, która stara się o środki, takie wnioski pisze, jak i organizacji, która daje granty. I tak się zastanawiam, czy jak komisja się zbierze i będzie oceniała wnioski grantowe, to czy będziemy w stanie stwierdzić, czy to napisali członkowie danej organizacji, czy to jest jakieś istotne współautorstwo czatu na przykład. Jedną z takich kwestii w wnioskach projektowych jest używanie takiego specyficznego słownictwa używanego w danych konkursach. Myślę, że gdyby czat otrzymał takie dane, jakie wyrażenia, jakie pojęcia są jakby szczególnie oczekiwane, to mógłby napisać to dużo lepiej niż być może nie jak zespół FRSI, ale wiele innych zespołów.
Myślę, że warto tutaj wspomnieć właśnie, że ten chat GPT, jeśli ja dobrze rozumiem oczywiście, Pomelo tutaj wkraczaj, jeśli coś będę kręcił, te rozwiązania są karmione danymi, które już gdzieś istnieją, więc jeśli jakimiś wnioskami byśmy mogli nakarmić taki chat GPT, to może wówczas, kto wie, mógłby się posługiwać sprawnie tym stylem pisania wniosków na przykład. Trafiłem gdzieś na określenie, które porównywało tę rewolucję, która się dzieje teraz, jeśli chodzi o AI i implementowanie tych najróżniejszych rozwiązań, porównywane było to do komputera, czy do czegoś takiego, co zrewolucjonizowało naszą pracę. Więc pytanie pojawia się takie, czy ta praca organizacji społecznych, ona będzie musiała wykorzystywać te rozwiązania, czy nie ma od tego jakby odwrotu, chociaż to brzmi trochę dramatycznie, czy ona może mieć wpływ, czy będzie miała wpływ, czy to już jest nie do zatrzymania, czy może możemy jeszcze chwilę zwolnić i spojrzeć na to z dystansu. Tutaj kto pierwszy, ten lepszy, nie mam tutaj nikogo wskazanego.
No mi się wydaje, że jakby ja bym nie mówiła, że musimy, w sensie jakby to zawsze jest nasza wolna wola i wolny wybór tego, żebyśmy chcieli z tego skorzystać. No ja personalnie bym bardzo chciała, żeby organizacje pozarządowe korzystały z takich rozwiązań, dlatego też, że one wchodzą do naszej codzienności, dzieci z tego korzystają, biznes z tego korzysta na co dzień, więc ja bym bardzo chciała, żeby takie organizacje nie zostawały w pewnym sensie pozbawione tej możliwości, bo to naprawdę umożliwia nam bardzo dużo. I to też jest istotne, co poruszyłeś, że chcemy się zatrzymać. Uważam, że powinniśmy się zatrzymać, żeby się nauczyć, bo to też jest tak, że musimy zrozumieć, czym jest to rozwiązanie i sztuczna inteligencja generalnie i dokładnie ChatGPT, czy te modele, o których tu mówimy, generatywne, żeby móc lepiej z nich korzystać. Więc na pewno rozumiejmy, ale także korzystajmy. Nie bójmy się tego, że te rozwiązania, tak jak już Jacek powiedziałeś, są w stanie pomóc nam w pisaniu wniosków grantowych, pomóc nam w pisaniu maili na przykład do jakichś fundatorów. To wszystko są możliwości, które są w pewnym sensie na wyciągnięcie ręki.
Ja tu bym chętnie jakby zadał jeszcze parę pytań dotyczących właśnie tego obszaru fundraisingowego, który jest dla organizacji bardzo, bardzo ważny. Ale zanim jeszcze o tym, to bo we mnie trochę budzi lęk ta rewolucja. Lęk polegający na tym, że może to zwiększyć nierówność jakby w potencjale organizacji, tak? Że mniejsze organizacje, i tutaj trochę też chcę być rzecznikiem takich przeciętnych organizacji w Polsce, mogą pomyśleć sobie, że to za wysoki próg, że będą potrzebowali jakichś inżynierów, takich jak Pamela na przykład, żeby w ogóle móc skorzystać z tego potencjału, że nie będzie ich stać na to i że te organizacje, na które będzie na to stać, że ten dystans będzie się pogłębiał. Czy ten próg wejścia jest rzeczywiście tak wysoki, jak mi się wydaje? Czy to jest na kieszeń i capacity przeciętnej organizacji?
W ogóle wydaje mi się, że trochę idziemy w drugą stronę niż mówisz. W sensie w perspektywie ogólnie AI, no to kiedyś AI było taką dziedziną tylko dla specjalistów i specjalistek. Tylko jeżeli się super znałeś, nawet kiedyś nie było Pythona, czyli takiego języka, którego na co dzień się używa, tylko te rzeczy pisało się, wiecie, też w jakichś takich dużo trudniejszych językach programowania. Ale pomyślcie sobie, jak daleko przeszliśmy od tego, że trzeba było znać język programowania, żeby umieć w uczenie maszynowe, do tego, że mamy czata GPT, do którego piszemy sobie: cześć czacie, pomóż mi w napisaniu wniosku grantowego, to są moje dane, to jest jakby potencjalnie moja oferta, pomóż mi napisać to. Czyli to ten próg wejścia w ogóle w rozwiązania sztucznej inteligencji bardziej idzie w dół niż idzie w górę. I myślę, że to jest też super, że dla organizacji i mniejszych i dużych każdy z nas może wejść w takie rozwiązania czatowe, bo to jest dla nas jest naturalne pisanie w języku naturalnym, takim ludzkim. Więc myślę, że właśnie idziemy w drugą stronę i jeżeli chodzi o nawet możliwości, no to przecież taki czat otwarty, jeżeli mamy jakieś takie pytania, które nie zawierają danych personalnych, to możemy włączyć sobie takiego otwartego czata i zapytać go o jakieś takie właśnie na przykład porady dotyczące, co mogę jeszcze ciekawego zrobić w mojej organizacji pozarządowej.
I tutaj właśnie chciałbym przypiąć się do tego wątku. Jacku, wspomniałeś o pisaniu wniosków, wspomniałeś o fundraisingu. Jak myślisz, co jeszcze mogłaby wspomóc sztuczna inteligencja w takich działaniach organizacji społecznych? Czy coś przyszło ci do głowy, jeśli myślałeś na przykład o jakichś konkretnych rozwiązaniach, czy to jest w sferze marzeń jeszcze, do której też możemy oczywiście kotwiczyć?
Tak, no przede wszystkim myślałem o kwestii wykorzystania danych i udostępniania danych na przykład naszym odbiorcom. Myśmy mieli taki krótki epizod z Azurem i próbowaliśmy stworzyć bazę naszych zasobów edukacyjnych, które są mimo naszych najszczerszych chęci i myślę, że to jest w ogóle trudnych wszystkich organizacji, że te zasoby są dość rozproszone, czasami z tego powodu, że na przykład grantodawcy wymagają, żeby one były w określonej platformie albo na jakiejś stronie internetowej, że potem powstaje problem, jak odbiorca usług naszej organizacji ma do nich trafić. I powinniśmy stworzyć taką bazę, ona miała różne ograniczenia. I teraz zastanawiam się właśnie od strony, już porzucając na chwilę czata, GPT, to jak z tymi danymi? Czy to oznacza, że będziemy musieli poświęcić więcej czasu i wygenerować więcej danych, żeby w ogóle miało sens korzystanie ze sztucznej inteligencji? Czy to będzie jakby kosztowało, czy nas będzie stać na oprogramowanie, które potem te dane jakoś strukturyzuje i pozwala je szybko wyszukiwać i odbiorcom z nich korzystać?
Ja tu na pewno myślę, że trochę są dwie kwestie, bo jedno to jest, gdzie te dane się znajdują i jak łatwo jest nam się do nich dostać i to jest w ogóle problem, myślę, wszystkich organizacji, w ogóle, które istnieją na świecie, jakakolwiek organizacja, która ma więcej niż jednego człowieka, ma dane i problem jest taki, jak ten drugi człowiek ma się dostać do tych danych i gdzie one mogą sobie leżeć. Więc to jest na pewno kwestia tego, że strukturyzowanie swojej pracy z danymi jest, ja bym to nazwała, taką strategią danych, którą każda organizacja musi podjąć, ale z mojego punktu widzenia to jest głównie praca koncepcyjna. Więc ja bym powiedziała, że tutaj należy nam jako członkom organizacji usiąść i zastanowić się na przykład, gdzie utrzymujemy nasze dane i mieć takie jedno źródło prawdy. To jest bardzo ważne, żeby takie jedno źródło prawdy zawsze istniało. Oczywiście później te dane mogą być rozproszone w dużej innej ilości systemów, bo właśnie musimy je gdzieś wrzucić dla wnioskodawców, ale jakby super byłoby mieć jakieś takie jedno źródło prawdy i to także odnosi się do takich elementów narzędziowych, bo de facto mówimy o sztucznej inteligencji, jak ona może nam pomóc, ale chyba ważne jest, żeby też powiedzieć, że de facto ta technologia, czyli i tam, że te dane utrzymujemy w jednym miejscu, ale także na przykład, że komunikujemy się ze sobą na jakiejś jednej konkretnej platformie i te informacje nie są rozproszone. Wtedy też mamy większą możliwość, że łatwiej nam jest dostać się do informacji, nie gubimy tych informacji, możemy później te informacje gdzieś zapisywać, więc myślę, że bardziej to jest taka praca de facto strategicznego zdefiniowania, gdzie te dane chcemy utrzymywać, w jakiejś jednej otwartym miejscu.
Jeszcze jedna ważna informacja nie padła tutaj z moich ust, a to jest informacja, że szanowni Państwo, mogą Państwo zadawać pytania naszym gościom, także gorąco do tego zachęcamy, te pytania zostaną potem wypowiedziane, tutaj jest duża szansa na odpowiedzi. Stąpając jeszcze tak trochę ostrożnie i stawiając te pierwsze kroki w trakcie naszej lekcji, też zresztą pierwszej, Pamelo, czy znasz jakieś, albo czy możesz podać jakieś przykłady pracy z AI, bo ChatGPT padł już, czy masz jakieś ciekawostki, nieoczywiste zastosowania, coś, co przypominasz sobie w środku nocy na przykład? No, chodzi mi o to, żebyśmy po prostu mogli naszkicować jakiś taki mały obrazek tego, co można tak naprawdę robić, bo ustaliliśmy już, to nie są roboty, to są raczej programy. Można zadawać im pytania, one dają odpowiedzi, ale tutaj jakby się nie kończą te możliwości, prawda?
Znaczy, na pewno musimy pamiętać, że teraz dużo mówimy o czacie GPT czy tych rozwiązaniach, ale to nie jest w ogóle jedyna rzecz, którą mamy. To jest tak, że teraz dużo o tym mówimy i naprawdę jest super dużo zastosowań, jak tu mówiliśmy na przykład o tych wnioskach, gdzie możemy to wykorzystać, ale jeżeli chodzi o organizację, to tych rzeczy jest bardzo dużo. I ja bym to może podzieliła trochę na takie dwa elementy. Jak obudzicie mnie w środku nocy i zapytacie o to, to pewnie z środka głowy nie powiem, ale jak chwilę się zastanowię, to na pewno wymyślę, że to są takie elementy, które podnoszą produktywność osób w organizacji, a drugie, które pomagają nam de facto w tych procesach z naszymi właśnie grantodawcami, czy osobami, z którymi pracujemy na co dzień, z innymi organizacjami. Więc jeżeli chodzi o tę produktywność, no to po pierwsze, to, co już powiedziałam, czyli używanie jednego miejsca, gdzie się komunikujemy, jednego miejsca, gdzie trzymamy dane, czyli takiego jednego źródła prawdy, to, że w naszej pracy jesteśmy w stanie na przykład użyć też takich rozwiązań jak ChatGPT do tego, żeby takie wnioski czy e-maile różne generować automatycznie z takim bardziej personalnym elementem, czyli na przykład właśnie ja generuję maila dla mojego grantodawcy, dziękując mu za to, który nie będzie taki z szablonu, tylko będzie personalnie jakby napisany specjalnie dla niego. A ten drugi element to jest właśnie te już nie produktywności, czyli podnoszenie produktywności tych osób w organizacji, tylko bardziej dotyczące właśnie jak lepiej na przykład zbierać środki. No bo to wiemy, że oczywiście jest jeden z głównych tematów w organizacjach społecznych i ten sposób zbierania środków, no to na przykład oczywiście możemy użyć takie zwykłe modele predykcyjne do tego, żeby być w stanie powiedzieć, do kogo najlepiej na przykład wysłać nowe zapytanie, albo jaka może pojawić się osoba tutaj z tych, do których wcześniej pisaliśmy, która potencjalnie może nam jakieś pieniądze czy wspomóc nas w jakichś elementach, albo żeby wiedzieć, jak dobrze kampanie marketingowe pozycjonować i w mediach społecznościowych, i gdzieś indziej. To są takie, powiedziałabym, dwa główne kierunki, gdzie ta sztuczna inteligencja i technologia zdecydowanie mogą nam pomóc.
Trzeba przyznać, że organizacjom społecznym przydałaby się pomoc w tych obszarach na pewno. Mamy już pierwsze pytania. Jacku, czy chciałbyś się odnieść? Dobrze wyczuwam tutaj.
To znaczy chciałbym się jeszcze odnieść tak, bo rzeczywiście kwestia fundraisingu jest teraz dla organizacji kluczowa, zwłaszcza, że coraz trudniej organizacjom zdobywać środki publiczne w Polsce. I powiem o takim marzeniu i może Pamelo powiesz, czy ono jest możliwe, ponieważ właśnie taką ważną kwestię, jak przeglądanie różnych możliwości pozyskania grantów, robimy w zasadzie tak jak od zawsze robiliśmy, znaczy przeglądamy różne strony, jest na przykład strona Unii Europejskiej, zresztą jest kilka stron, na które się ogłasza różnego typu konkursy i tak naprawdę, na przykład ostatnio mi się zdarzyło, że przegapiłem jakąś ważną rzecz, znaczy pomyślałem sobie, że to jest fajne miejsce, mogliśmy tam złożyć fajny projekt, ale niestety znalazłem to za późno, tak? Mieliśmy za mało czasu, żeby ten projekt przygotować. Czy to wymaga, czy jakby obecnie jest możliwe na przykład stworzenie jakiejś aplikacji, która pozwoliłaby mi znaleźć te konkursy grantowe, które mnie interesują, na przykład ze względu na pewną tematykę konkursu i czy to wymaga jakichś działań związanych z większeniem otwartości tych danych, czy jeżeli Unia Europejska publikuje te dane, to znaczy, że ktoś może po prostu siąść i zrobić aplikację, która pozwoli mi przeglądać takie rzeczy.
Ja już tu wchodzę w taki techniczny punkt widzenia i myślę, dobra, tutaj te dane są, to pewnie jest jakieś API pod spodem, które sobie połączymy, no bo na koniec dnia, żeby tak użyć kalki językowej, to potrzebujemy sposobu, żeby te dane wyciągnąć. I myślę, że ogólnie rzecz biorąc, napisanie takiej aplikacji, tak z punktu widzenia jakby osoby technicznej, która jest w stanie wyciągnąć dane z jakiegoś serwisu, oczywiście ten serwis powinien, tak by było najłatwiej, wystawiać nam te dane po prostu w takiej łatwej możliwości ściągnięcia ich, a jeżeli nie, możemy jakoś ściągnąć je ze strony, to jest wtedy trochę trudniejsze, ale jeżeli takie możliwości wyciągnięcia ich łatwiejszego są udostępniane na przykład przez Unię Europejską, a znając Unię Europejską, to pewnie to jest możliwe, to możemy wtedy łatwo do takiej aplikacji, bardzo prostej, dać sobie takie wnioski i wtedy wszystkie organizacje będą w stanie wejść w to jedno miejsce i dostać informacje, kiedy są na przykład, kiedy jest deadline, dzisiaj na jakąś aplikację, jutro na jakąś aplikację. Myślę, że to jest mega przyszłościowe rozwiązanie, które, co ważne, nie jest trudne do napisania.
O. Ale to jest takie rozwiązanie, które wymagałoby jakiegoś działania, na przykład powinna to zrobić Unia Europejska. Czy to jest, jeżeli te dane będą otwarte, to możemy na przykład znaleźć jakiś startup w Polsce, który coś takiego zrobi?
Każdy startup wtedy, jeżeli te informacje są otwarte, może coś takiego zbudować.
Okej, to ja zachęcam niniejszą wszystkie startupy. Duża potrzeba.
Tutaj nie ma przypadków, wspominałem o funduszu Sektor 3.0, to jest jedna z możliwości, gdzie można takie startupowe rozwiązania na przykład zgłaszać. Jeszcze myśląc o nowych rozwiązaniach, one pojawiają się w zastraszającym tempie, znaczy, oczywiście to dobrze, ale jest ich bardzo dużo i musimy w pewien sposób zastanawiać się, jak zacząć z nich korzystać. I tutaj pytanie, jaką przyjąć strategię? Z mojego punktu widzenia, osoby, która pisze też na blog Sektor 3.0, narzędzia do transkrypcji, która wykonywana jest automatycznie, pojawiło się ich wiele, dzięki temu moja praca jest łatwiejsza, sprawdziłem dwa rozwiązania, wybrałem to, które bardziej mi się podoba, które bardziej mi odpowiada. Czy powinniśmy działać w ten sposób, czyli najpierw zobaczyć, zastanowić się, czy nam się to przyda, potem sprawdzić i ewentualnie implementować, czy możemy już myśleć w tworzeniu takich cykli jakiegoś wdrażania, czy powinniśmy tak robić może?
Znaczy, ja myślę sobie w ogóle, że wszyscy, którzy nas słuchają i będą słuchali w przyszłości, będą doświadczać, bo ja sama też doświadczam na co dzień, takiego technicznego czy technologicznego FOMO. Że ja wstaję dnia kolejnego i myślę, ojejku, jest już 47 nowych rozwiązań i ja przeczytałam tylko o dwóch i na pewno już jestem do tyłu. Więc jakby też myślę, że wszyscy musimy być gotowi na to, że nigdy z wszystkim się nie zapoznamy i nigdy nie będziemy gotowi jakby wiedzieć wszystko. Zawsze można lepiej, ale ważne, żeby po prostu próbować iść do przodu i się uczyć. I z mojego punktu widzenia najważniejsze jest, żeby czytać sobie o tym, jakie rozwiązania w ogóle są dostępne. Czyli na przykład, tak jak tutaj mówimy o transkrypcji, czyli być świadomym, że nawet posłuchać naszego webinaru i zdać sobie sprawę, że istnieją właśnie takie rozwiązania jak ChatGPT, to myślę, że wszyscy wiedzą, że istnieje, ale właśnie i rozwiązania do predykcji, i rozwiązania takie kolektywne, gdzie wszyscy mogą pracować na jednej platformie, to są wszystko elementy, o których warto się dowiadywać i na pewno warto czytać newsy o technologii. Ja w ogóle bym poleciła tak, znajdźcie osobę, nie wiem, czy mogę powiedzieć influencerkę czy influencera, ale kogoś, kto interesuje się technologią, jest techniczną osobą, a najlepiej robi coś jeszcze w strefie NGO. To nie musi być osoba, która mówi po polsku, jeżeli umiecie na przykład język angielski, to możecie znaleźć taką osobę anglojęzyczną i followujcie tę osobę i to, co ona wrzuci, będzie dla was dobrą informacją, co jeszcze możecie fajnego zrobić. Wtedy będziecie mieli takie jedno miejsce, do którego będziecie wiedzieli, że możecie pójść, żeby się dowiedzieć o nowych informacjach.
Czyli musimy znaleźć takiego wartościowego influencera, influencerkę, kogoś, kto mówi o takich rzeczach, które nas faktycznie interesują, a nie pokazuje jakieś inne rzeczy, wszystko na przykład. Jacku, czy myślisz już o takich jakichś krokach, które trzeba podejmować, żeby jakieś rozwiązanie przetestować albo wdrożyć w organizacji?
No tak, jesteśmy teraz w trakcie mniej lub bardziej bolesnej transformacji do Microsoft 365 i właśnie tak chciałem spytać, i to nie jest jakby tutaj reklama, to znaczy nie jest to reklama firmy, rozwiązania i tak dalej. Rozważaliśmy różne rzeczy i tak się zastanawiam, czy jest jakiś ideał taki możliwy, że ma się jakieś jedno środowisko, w którym organizacja pracuje, które zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia, bo trochę z takim przekonaniem się zebraliśmy za Microsoft 365, ponieważ my wykorzystywaliśmy w organizacji bardzo dużo różnych narzędzi i myślę też, nawiązując do tego, co mówiliście, jest pewnie w wielu organizacjach taka nerwica narzędziowa, to znaczy jest ciągle coś nowego i chcielibyśmy sprawdzić, czy to nie jest może trochę lepsze niż to, z czego korzystamy. I to jest jakby jedna z kwestii, która uniemożliwia taką idealną sytuację, że się pracuje w jednym środowisku. Oczywiście inna jest też taka, że my współpracujemy z wieloma partnerami zewnętrznymi, którzy mogą korzystać z innych narzędzi niż my korzystamy. I to, że my sobie będziemy pracować w jednym środowisku, nie załatwi nam sprawy. Ale moje pytanie jakby jest takie, czy Microsoft 365 jest takim środowiskiem, w którym również te elementy sztucznej inteligencji są i jest możliwość automatyzacji różnych procesów, czy to jest jakieś właśnie rozwiązanie, w którym jakby organizacja jakby przeszła przez ten proces i się z nimi zapoznała, to być może przez jakiś czas nie musi śledzić na co dzień wszystkich nowych narzędzi rozwijania, chociaż przez tydzień albo dwa.
Przez 5 dni. Znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze, mam nadzieję, że bardziej, mniej niż bardziej bolesna jest ta transformacja wasza i to w ogóle jest, myślę, ważne, żeby wspomnieć, że to, co mówimy o jednej platformie, no to oczywiście jest rozwiązanie M365 dla non-profitów, czyli jeżeli prowadzicie, czy jesteście częścią organizacji non-profitowej, to możecie taki dostęp do tego pakietu Microsoft 365 dla osób w organizacji dostać. I myślę, że to jest fajny początek. Myślę, Jacek, że nigdy nie ma rozwiązania idealnego, czyli ja też mimo to, że tutaj w samym środku Microsoftu też jestem, też oczywiście czasem pracuję z osobami, które używają innych platform albo osoby pojedyncze używają innych rzeczy, więc to zawsze jest tak, że trochę taka żonglerka, myślę, będzie, taki szum, powiedziałabym, narzędziowy. Ale ważne jest, żeby próbować używać jednej rzeczy. I ten M365 nie jest jedną opcją. No oczywiście, jeżeli wolicie inne rzeczy, to także na przykład Slack albo Discord dla osób bardziej technicznych, to też są jedne kanały komunikacji, które oferują nam różne rzeczy, gdzie możemy jakby się komunikować. To, co ja polecam, jeżeli będziecie rozważali tą właśnie transformację do M365 dla organizacji pozarządowych, to jest taka cała dokumentacja, która się nazywa Chmura dla organizacji NGO, w której są informacje na temat właśnie, po pierwsze, szkolenia, co możecie znaleźć sobie w tym M365, informacje, jakie są fajne rzeczy, których na przykład mogliście nie wiedzieć i specjalnie dostosowane dla organizacji NGO, jakby, czyli co dokładnie możecie znaleźć w tym toolach, co może pomóc w waszej pracy, ale też wydaje mi się, że to AI tutaj, o którym mówimy, no to jest od najprostszych rzeczy. Mówiłam o filtrze spamu. Kto w dzisiejszych czasach myśli, że filtr spamu to AI? A jednak to jest sztuczna inteligencja. To są algorytmy takie, które nazywamy inteligentnymi. A z drugiej strony do Microsoft 365 teraz wprowadzamy, możecie sobie zobaczyć, coś takiego jak Copilota, czyli taką właśnie model GPT, czyli to, co znamy jako chat GPT, który jest w stanie pomagać nam w różnych zadaniach, też właśnie w pakiecie ofisowym, czyli na przykład w Excelu, w Wordzie albo w PowerPoincie. Więc jest AI na różnych poziomach.
Właśnie a propos tego co-pilota, bo nie wiem, jakie było źródło tej metafory, ale ja sobie wyobraziłem tak, że ten pilot to jestem na przykład ja i ten co-pilot to jest ktoś, komu mogę powiedzieć, to wiesz co, ja teraz na tydzień wyjeżdżam, zajmij się organizacją. Czego możemy oczekiwać od tego co-pilota, który jest częścią Microsoftu?
Wiesz co?
Jeśli możemy zamarkować ten wątek jeszcze, pilota, bo to jest na razie właśnie tak jeszcze trochę w sferze marzeń, zostańmy może myśląc o tym, że to jest coś, co za nas wykona jakąś pracę. Chciałbym skoczyć w pytania, do co-pilota też się dokopiemy, może nawet tak trochę prawie się zrymowało. Pytanie wybiegające trochę w przyszłość, czy jeśli te wszystkie rozwiązania będą wprowadzane, będą coraz bardziej popularne, czy my w przyszłości nie będziemy mieć wszyscy identycznych rozwiązań i czy właśnie sztuczna inteligencja nie będzie nam podpowiadała tych samych rzeczy, tych samych działań, czy ta ludzka kreatywność jeszcze będzie miała jakąś rolę do odegrania tutaj, gdzie ta granica, czy gdzieś będziemy, czy powinniśmy się jej przyglądać?
Ja tak powiem, że tutaj chcemy odejść od Copilota, ale właśnie też ten element Copilota wpisuje się absolutnie w to pytanie, bo Copilot to ma być osoba czy narzędzie, które pomaga nam, ale nas no właśnie nie zastępuje, więc niestety nie wyjedziemy sobie na tydzień, nie zostawimy naszej organizacji, ale właśnie chodzi o to, że nasza kreatywność, która zawsze jest i zawsze będzie, może być podkręcona. Czyli ja bardziej myślę o tym jako o rozwiązaniu, które pomoże mi, piszę dużo maili, więc pomoże mi napisać kolejnego maila i oczywiście ja powiem, o czym ten mail ma być, czyli zdefiniuję te punkty, ale to ta inteligencja pomoże mi ułożyć go w taki sposób, żeby brzmiał on dobrze. I myślę, że to jest ważny punkt, żeby podnosić to i edukować, że nie możemy na tych narzędziach polegać i mówić im, wyróbcie za nas, my wychodzimy. Dlatego, że one tylko mają nas wspierać i bez naszego wkładu, naszej kreatywności, naszej wiedzy, naszego umiejscowienia w świecie, one nie dadzą nam takiej wartości, jaką mogą, jako właśnie nasz kolega czy koleżanka z ławki, który będzie nam trochę podpowiadał i ułatwiał tę codzienną pracę.
To może właśnie w Copilocie. Jacku, myślisz, że to by była odpowiedź na taką samotność lidera, liderki? Coś, ktoś, z kim możemy właśnie odbijać jakieś nasze pomysły, coś, co nas wspiera, zdejmuje z naszych barków trochę takiego ciężaru?
No ja myślę, że zdecydowanie jest takie zjawisko jak samotność lidera. Być może praca hybrydowa ją pogłębia to zjawisko. Natomiast ja tak właśnie zastanawiałem też, bo w tym pytaniu twoim wcześniej była taka kwestia, czy kreatywność jest zarezerwowana, znaczy jakie jej rodzaje dla ludzi. A jeżeli mówimy o kreatywności w kontekście sztucznej inteligencji, to czy jest coś, co rozróżnia te dwie sfery, tak? Jak mówiłem o tym, że jesteśmy też organizacją grantodawczą, tak? I właśnie miałem tą wizję taką, że ogłaszamy konkurs i dostajemy 100 identycznych aplikacji napisanych przez czat. I wtedy pomyślałem sobie, że jedyną chyba możliwością weryfikacji to byłoby porozmawianie z zespołami, które to pisały. Bo też jest taki język pisany jest innym językiem niż takim, którym się komunikujemy właśnie na przykład w tej chwili. I jak to w Konopielce powiedział główny bohater, byle czego się nie pisze, ludzie mają takie przekonanie i zresztą to tak powinno być, że język pisany jest nieco inny. I teraz tak się zastanawiam, czy jest jakaś granica, czy coś, co rozdziela co potrafimy zauważyć i jakoś to określić, co jest właśnie granicą między kreatywnością jednak sztuczną, a taką kreatywnością ludzką. Czy jest tu jakieś, czy z tego jakieś zagrożenia też wynikają, że być może że ta granica jest jakoś trochę rozmyta w tej chwili?
No i właśnie wchodzimy już w takie poważniejsze wątki, może trochę ocierające się właśnie o filozoficzne jakieś takie rozważania. Myślę sobie, że pytanie, które powinno paść też teraz, to kiedy powinniśmy mówić sprawdzam, jeśli polegamy w jakiejś części chociaż naszej pracy na sztucznej inteligencji, do jakiego stopnia powinniśmy ufać tym rozwiązaniom w takiej naszej codziennej pracy, a kiedy powinniśmy włączać jakieś takie dodatkowe jeszcze myślenie pod kątem właśnie sprawdzania tego, co ta sztuczna inteligencja tam wyczynia.
Ja tylko może powiem jedną rzecz taką, że jak jeszcze wracając do tego poprzedniego, tej trochę metafory i tych wniosków jednakowych, że to, czego nie potrafi sztuczna inteligencja, to tych wniosków zrealizować, czy zrobić jakąś zmianę społeczną, tak? To jeszcze tego nie potrafi.
Ale można w tym pomóc.
No.
I myślę sobie, że to jest ważna uwaga właśnie z takiej perspektywy, że możemy użyć tych rozwiązań do tego, żeby pomogło nam w tym. I to sprawdzanie takie, o którym tutaj mówisz, Filip, to z mojej perspektywy, w mojej codziennej pracy, kiedy używam tych rozwiązań, to na przykład używam ich w ogóle rozwiązań sztucznej inteligencji, ale tutaj akurat mówię konkretnie o tym czacie, bo to może też być główny element, który wydaje nam się może jakiś niepewny. Zawsze próbuję, jeżeli mam jakieś swoje informacje, daję te informacje i proszę o przetworzenie tych informacji albo jakieś kreatywne zmiany tych informacji. Jeżeli szukam faktów, które są bardzo ważne i muszą być konkretnie dobrze napisane, zawsze sprawdzam źródła. Więc tutaj jest mega istotne, żeby pamiętać, że jakiekolwiek fakty dostaniemy od tego rozwiązania, musimy zawsze te źródła sprawdzić, bo to jest element, który może nie wszyscy wiedzą, ale jest bardzo ważne. Granica wiedzy tego rozwiązania, akurat tego modelu ChatGPT, kończy się na wydarzeniach z roku 2021. Czyli wszystkie informacje, które on generuje po tym czasie, są tak zwane halucynacje, czyli on próbuje dopasować informacje do tego, co wydaje mu się, że może być prawdziwe, ale on nie jest w stanie powiedzieć nam, że na przykład tej informacji już nie wie w tym przypadku. Więc bardzo należy uważać i należy sprawdzać, szczególnie o tych informacji, które są ostatnie. Tak? Więc musimy pamiętać, że takie nowe kreatywne rzeczy, sprawdzanie, uczenie się nowych elementów, trochę myślenie sobie na przykład, co jeszcze mogę zrobić w mojej organizacji, to jest super właśnie jako taki partner, z którym mogę podyskutować i zobaczyć, co on czy ona sądzi. Tutaj ciężko określić jakby, co ono sądzi o tym elemencie, ale jeżeli chodzi o fakty, to fakty na pewno trzeba sprawdzać i mieć źródła, z których te fakty pochodzą.
Tutaj przychodzi jeszcze do głowy, że w związku z tym mamy jakby kolejną możliwość rozróżnienia tego, co jest źródłem ludzkiej kreatywności i tego czata, to znaczy Człowiek być może w aplikacji może napisać nie wiem, a czat tego nie zrobi.
Znaczy może, i to jest też istotne tutaj, że możemy oczywiście dodać, bo jeżeli chcemy używać takich rozwiązań w naszych organizacjach, możemy także, to ty już Filip poruszyłeś na początku, dać jakieś nasze informacje, czy jakąś naszą bazę wiedzy, na której on będzie no właśnie bazował. Więc to jest też ważne, że nie jesteśmy zostawieni w takiej pustce, gdzie jest tylko jakaś wiedza, która sobie lata i nic nie możemy tutaj zrobić, tylko mamy możliwość właśnie dodania wiedzy, na przykład z naszych baz wiedzy, z źródeł internetowych, to też są wszystko możliwości, które my możemy zrobić, żeby podnieść taką wiarygodność tych rozwiązań.
Myślę, że możemy zacząć zahaczać też o wątek edukacji i tego, jak AI czy sztuczna inteligencja namiesza, albo już może miesza nawet, jeśli chodzi o życie, powiedzmy, no, studentów czy osób, które będą wchodziły niebawem na rynek pracy. Czy powinniśmy już uczyć korzystania z tych rozwiązań? Czy to już się może dzieje? Czy pytanie też, studenci powinni mieć dostęp w, nie, chyba w swojej pracy czy w swoich jakichś zadaniach, dostęp do AI, do czata GPT. Czy to nadchodzi kolejna taka jakby zmiana dotycząca edukacji?
No ja powiem, możecie uznać to za kontrowersyjną odpowiedź, ale ja uważam, że należy i uczyć uczniów, studentów korzystania z tego, chociaż wbrew temu, co może się wydawać, nam, osobom starszym powiedzmy, jest trudniej korzystać z tych narzędzi niż osobom młodszym. Osoby młodsze mają po prostu taką łatwość, one rozumieją po prostu w migu, jak dokładnie ten model z nim rozmawiać, żeby dobrze go rozumieć. No oczywiście musicie wziąć pod uwagę, że ja jestem, jak to się mówi, biased, czyli jako osoba, która się tym zajmuje, to ja uważam, że to ważne i uważam, że powinniśmy się o tym uczyć. Ale też sądzę, że trochę mówimy jednak o pewnego rodzaju rewolucji i ja chciałabym, żeby nikt nie został tutaj pozostawiony bez informacji, więc bardzo bym chciała, żeby edukacja taka jakby i w szkołach, i na uniwersytetach mówiła o tym głośno, a także, żebyśmy mogli jako uczniowie, jako studenci używać tego rozwiązania, tylko właśnie jako tego kopilota, czyli proszę pomóż mi napisać pewne elementy, ale ten środek pracy, myśli, to co ja stworzę, musi wychodzić ode mnie, bo ta kreatywność tutaj nie pojawi się znikąd.
To ja chciałem też słowo komentarza do tego, bo misją FRSI jest właśnie edukacja cyfrowa i najbardziej nam zależy na tym, żeby między osobami w różnym wieku, mieszkającymi w różnych miejscach, w różnym wykształceniu i tak dalej, że nie było wielkich różnic w korzystaniu z narzędzi cyfrowych i żeby dzięki temu ich życie było lepsze. I tak przyszło mi do głowy taka wizja w czasach, kiedy Narodowy Bank Polski finansował też niektóre nasze projekty. Mieliśmy taki projekt o finansach w bibliotece, głównie dla starszych osób, które uczyły się korzystania z bankowości internetowej, z kart kredytowych, z różnych takich rzeczy. To się tak zastanowiłem, właśnie mając, wiesz, wizję takiego odbiorcy, czyli raczej starszych osób z małych miejscowości. Gdybyśmy teraz chcieli dla nich zrobić kurs na temat sztucznej inteligencji, ale takie najważniejsze rzeczy, które mogą im się przydać w codziennym życiu, to jak sobie, nie wiem, czy ci nie zaskakuje jakoś, Pamelo, ale czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, o czym to mogłoby być?
Znaczy mi się wydaje, że musimy wytłumaczyć podstawy i to jest w ogóle dla mnie mega ważne, że ludziom się wydaje czasem, czy no ja słyszę czasem takie komentarze, że no bo to jest taka wiedza specjalistyczna, też to wcześniej Jacek poruszyłaś, ale dochodzimy do momentu, gdzie to jest nasza codzienność. No i tak samo jak bankowość internetową, musimy wiedzieć, czy przydaje nam się wiedzieć, co z tym zrobić, no to tutaj absolutnie to nam się przydaje wiedzieć. Więc po pierwsze, takie absolutne podstawy tego, czym to jest. Czyli właśnie, że to są modele, że zachowują się trochę jak ludzie, na czym to trochę polega z technicznej strony, ale że to są programy komputerowe. I myślę, że ChatGPT jest świetnym rozwiązaniem, które mógłby się przydać właśnie seniorom i seniorkom w jakimś takim, nie wiem, rozumieniu różnych rzeczy, sprawdzaniu pewnych informacji. To jest, myślę, super sposób, no bo tak jak mówiliśmy, to jest bardzo dostępna technologia.
To może pójdźmy krok dalej i jeszcze wybiegnijmy trochę w przyszłość, no bo te rozwiązania cały czas się pojawiają. Co z tworzeniem nowych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję i wykorzystanie AI? Czy jest tu jakaś granica, czy już pójdzie to po prostu w każdy z możliwych kierunków? Wymieniliśmy tutaj kilka takich zastosowań, być może jeszcze kilka padnie. ale za każdym razem są to zastosowania takie no, dość specyficzne i myślę no, o tym, czy na przykład każdy będzie miał dla siebie jakieś takie rozwiązanie. Myślę tu o grupach zawodowych, organizacjach społecznych, czy ta lawina będzie dalej szła, jeśli chodzi o te rozwiązania.
Nie wiem, Jacek, jak ty to widzisz, ale z mojego punktu widzenia, znowu jestem osobą, której zdanie jest zbajasowane. Ja uważam, że też przez tę dostępność ta technologia teraz jest właśnie w takim momencie, żeby była wykorzystana właśnie dla produktywności i dla właśnie pracy na przykład z grantodawcami bardzo efektywnie. Także w ogóle warto wspomnieć o tym, że jest taka inicjatywa ogólnoświatowa właśnie, która skupia się na tym, jak AI może wspomóc w ogóle dobro społeczne. To się tak nazywa właśnie AI for Social Good. I tutaj jest współpraca, tak jak też wspomnieliśmy o tej aplikacji na przykład, gdzie można być wszystkie konkursy. To naukowcy i naukowczynie, które zajmują się AI, także w biznesie i także w akademii, współpracują z organizacjami społecznymi i mówią: hej, słuchajcie, usiądźmy, wymyślmy, jakie rozwiązanie możemy zbudować, żeby wam pomóc. I myślę, że to jest takie świetne właśnie miejsce, żeby łączyć te dwa światy i mówić sobie: my mamy pewną wiedzę techniczną, wy wiecie, jak dobrze ją wykorzystać. Więc połączmy te elementy i wykorzystajmy te właśnie te modelowanie do jakichś lepszych celów.
Ja jestem też trochę zbajasowany, tylko... To znaczy oczywiście jakby absolutnie zgadzam się z tym, co mówisz, ale też jest we mnie jakiś taki niepokój, że ponieważ jest to coś, co jeszcze jest w trakcie tworzenia, co pewnie będzie rodziło jakieś różne kwestie, także etyczne, z części być może zdajemy sobie sprawę, z części nie. To ja pozwolę Ciebie zapytać jeszcze o coś takiego, czy widzisz jakieś, bo wtedy jeżeli są jakieś zagrożenia, no to my też musimy je uwzględniać w naszych działaniach edukacyjnych. Czy widzisz jakieś takie oczywiste zagrożenia, którym warto się przyglądać i do których warto ludzi przygotowywać?
No myślę, że jakby pierwsza rzecz, o której już powiedzieliśmy, to na przykład te halucynacje, prawda? Czyli to, że te modele takie generatywne też czasem umieją, jak to się mówi, zmyślać. I też to, co jest ważne, że często ludzie nie zdają sobie sprawy, że one nie są podłączone do internetu. Czyli jeżeli zapytacie czegoś czata, to on jakby w czasie rzeczywistym nie sprawdza tego w jakiejś wyszukiwarce, tylko po prostu jest jakby nauczony na jakiejś tej swojej bazie wiedzy i to też jest ważne, żeby o tym pamiętać. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi, no właśnie, na przykład też o seniorów i seniorki, to dla mnie takie elementy, jak mówiło się kiedyś o tym na wnuczka, co nie? Że się dzwoni i się na wnuczka tam wyciąga jakieś pieniądze.
Na tych naszych szkoleniach właśnie o finansach też uczulaliśmy na takie kwestie.
Dokładnie. I właśnie tutaj ze sztuczną inteligencją to też jest, trzeba na to uważać, bo istnieją takie rzeczy jak głos neuronowy, gdzie możemy za pomocą próbki głosu zbudować jakby czyjś głos. Więc jakby należy wspominać absolutnie o tym, że trzeba uważać, chociaż no, jakby mówmy sobie o tym, że to nie jest tak, że to jest jakaś rzecz, która się dzieje teraz cały czas i że każdy ma próbki głosu każdej innej osoby, ale że na pewno należy uważać na to, że łatwiej jest teraz dokonać czegoś takiego unowocześnionego wnuczka, albo jakby maile phishingowe, czyli napisać jakby maila tutaj łatwiej jest nam z jakąś treścią, która jest trochę, nie wiem, nieprawdziwa, ale łatwo jest zrobić coś takiego. Więc ważne jest, myślę, żeby uczulać w ogóle członków społeczeństwa też o tym, że ta sztuczna inteligencja może się mylić. I że to my jako ludzie musimy ją tak zaprojektować i dbać o nią w pewnym sensie, jako o takim kwiatku, który podlewamy, żeby ona mówiła nam takie rzeczy, którym możemy ufać oraz mówiła nam takie rzeczy, które są zgodne z prawdą.
Tutaj wchodzimy już w kwestie nieco etyczne. Przychodzi mi do głowy taki przykład pewnego czasopisma, które zamknęło nabór opowiadań, ponieważ zaczęło wpływać bardzo dużo, był nawet taki wykres, bardzo dużo opowiadań wygenerowanych właśnie przy użyciu czata, więc to jest pytanie, w jaki sposób będziemy my jako ludzie chcieli chyba korzystać z tych rozwiązań. Czy będziemy chcieli właśnie robić unowocześnionego wnuczka albo pisać za pośrednictwem tylko czatu, czacie napisz opowiadanie albo książkę, czy będziemy chcieli tutaj no, współpracować w jakiś sposób, żeby być jednak tym dobrym człowiekiem, tak bardzo ogólnie powiem, ale pytanie właśnie o rolę użytkowników, użytkowniczek tego tego rozwiązania, tych wszystkich rozwiązań, czy my będziemy takim najsłabszym ogniwem wkrótce? Czy one mogą nas w jakiś sposób wyprzedzić, te możliwości? Czy będziemy mieli trudność w dopasowaniu się? Czy w ogóle wszystko będzie odbywało się poza nami? To tak już bardzo abstrakcyjnie, ale rzucam.
Jejku, to taka smutna wizja.
Dorzucę tylko jedno pytanie, Pamelo, bo też właśnie się nad tym zastanawiam. Tak się zastanawiam, jaki może być wpływ sztucznej inteligencji, zwłaszcza czata, na jakby poziom prawdziwości informacji. Jakby, czy to ułatwi produkowanie fake newsów, czy utrudni?
Kurczę, no nie, jakby wydaje mi się, że tak. Wizja to, o co Filip mówisz, że wszystko będzie działo się poza nami, jest w ogóle bardzo smutną wizją, która mam nadzieję, że jakby nigdy się nie spełni i też jakby myślę, że mega ważne jest właśnie mówić, wracamy trochę do tego modelu kopilotowego. Niech to będzie serwis, czy w ogóle ta sztuczna inteligencja, nasz taki właśnie partner czy partnerka, z którą możemy sobie tutaj dyskutować i która nam pomoże. I oczywiście ważne jest, żeby wspomnieć, że są takie modele, które są dostępne, na przykład już OpenAI, czyli ta firma, która zbudowała czata, udostępniła taki model, który mówi nam, jaka jest szansa, że dany tekst został wygenerowany za pomocą czata. Czyli już są pewne metody, żeby badać, czy taki tekst jest wygenerowany za pomocą czata, czy nie. Oczywiście one będą musiały być ulepszane cały czas, więc jakby to jest ważne, żeby cały czas nad nimi pracować, ale już mamy takie rzeczy i dlatego też mówiłam tu o tych źródłach, że musimy sprawdzać źródła, no i wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, to jest taka moja szeroka predykcja, że myślę, że teraz, tak jak z tymi opowiadaniami, będzie coraz więcej różnych treści i na początku będzie nam trudno się w tym znaleźć, ale później jakoś dostosujemy się do tego i nawet treści, myślę, przestaną być produkowane, bo nikt tego nie będzie czytać. Wydaje mi się, że jakby tutaj mamy, jakby ja mam dużą, dużą nadzieję w tym, że i my ludzie, i głównie my ludzie, właśnie znajdziemy sobie taką umiejętność, że wiemy, że to jest nasz pomocnik, to jest nasze pomocni coś i umie nam pomóc, na przykład w napisaniu tekstu, ale ten sam tekst napisany przez czata nie ma aż takiej właśnie wartości.
No właśnie, nie chciałbym, żebyśmy skończyli nasze spotkanie, bo zbliżamy się powoli do końca niestety i nieubłaganie, żebyśmy skończyli na jakimś takim pikowaniu w dół, jeśli chodzi o humory, czy o to, co tutaj zostało powiedziane. Dobrze odbiłaś tę piłkę, to znaczy, że są też rozwiązania, które będą przeciwstawiane tym złym rozwiązaniom, tym, których nie chcemy w naszym świecie. Chciałem was zapytać teraz, nie czujcie się zobligowani do odpowiedzi, bo ja jakąś odpowiedź mam, ale z jakim zwierzęciem kojarzy wam się sztuczna inteligencja i AI? Mi do głowy przychodzi kangur, bo w tej torbie możemy przebyć jakiś dystans, mało tego, możemy być może nawet pokazać, w którym kierunku możemy się udać, więc to jest jakiś taki mój tutaj, może nie kalambur zwierzowy, ale to jest coś, co mi przyszło do głowy, jeśli mielibyśmy właśnie tutaj myśleć o takich hybrydach trochę. Zostawiam to wam w głowach, być może na koniec uda się jakieś zwierzę podać. Natomiast chciałem zapytać ciebie, Pamelo, o jakąś tajną broń, o coś, czego być może inni nie wiedzą, jeśli chodzi o AI, o jakieś rozwiązanie, z którego korzystasz, a z którego być może my też niebawem będziemy mogli zacząć korzystać.
Słuchajcie, tajna broń, to teraz podam, to już wszyscy będą znali. To już nie będzie tajna. Ale wydaje mi się, że a propos czata, mam takiego fajnego, nazwijmy to tipa, który myślę, że może wam się przydać i ja tego używam na co dzień, czyli proszę to rozwiązanie, żeby de facto stworzyło, czyli żeby wcieliło się w rolę pewnej osoby. I na przykład wyobraźcie sobie, że chcecie właśnie wcielić, żeby wiedzieć, co wasz grantobiorca czy grantodawca może potencjalnie powiedzieć, albo co może zrobić. To poproście go, jeżeli byś na przykład miał mi dawać grant i to jest mój wniosek, to co byś poruszył, co byś dodał, co byłoby dla ciebie istotne, żeby dowiedzieć się potencjalnie, co na przykład taka osoba może powiedzieć. I to jest super, bo jeżeli nie mamy dostępu na co dzień do takiej osoby, która potencjalnie daje nam te granty, bo jakbyśmy mieli, to byśmy tam ją ciągnęli za rękaw i ten grant byśmy w końcu dostali, to właśnie możemy poprosić to rozwiązanie, żeby wcieliło się w taką rolę i zobaczyć, co potencjalna osoba, do której jakieś nasze treści tutaj piszemy, albo na przykład, no właśnie, na social media, co, jeżeli miałbyś wesprzeć fundację, to co byś chciał zobaczyć, żeby mieć większe szanse, że te fundacje wesprzesz. To też jest taka właśnie możliwość, żeby lepiej dopasować do swojego osoby, która potencjalnie na przykład środki finansowe może nam dać, swoją wiadomość.
A jak to się technicznie robi, bo to mnie bardzo zafascynowało.
Po prostu piszesz.
Po prostu piszę.
Czyli po prostu piszesz, wyobraź sobie, możemy dać mu kontekst, ważne jest to, żeby dać mu kontekst, czyli mówisz, wyobraź sobie, że jesteś grantodawcą dla organizacji społecznych, które zajmują się na przykład tym i tym. I ja jestem organizacją taką, taką, która zajmuje się tym i tym i to jest mój wniosek. Co powiesz o tym wniosku? Czy co mógłbym tutaj dodać? Więc jakby dajesz mu kontekst i jakby osadzasz go w takiej rzeczywistości.
Super. To co możemy wyjąć teraz jeszcze z tego naszego spotkania, to może właśnie jakieś wskazówki dotyczące tych promptów, jeśli dobrze kojarzę. Im więcej napiszemy i damy kontekstu, tym bardziej szczegółowa i lepsza będzie ta odpowiedź?
Tak, piszmy dużo, znaczy też nie za dużo, ale piszmy jakby na tyle, żeby on mógł zrozumieć, o co nam chodzi. Też pamiętajmy, że czat jest konwersacyjnym rozwiązaniem, więc jeżeli go zapytasz, on coś odpowie, ale ta odpowiedź ci się nie podoba, to napisz, ej nie, chodziło mi o coś bardziej, nie wiem, konkretnego, albo formalnego, albo nie wiem, pomyśl kreatywnie na przykład, spróbuj, albo co jeszcze lepsze, powiedzmy mu, masz ten mój wniosek, dlaczego byś go odrzucił? Jakie są argumenty, którego byś użył, żeby to odrzucić? Albo na przykład ja mam pomysł i napiszę, mój pomysł jest taki, żeby zrobić to, 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 to. Powiedz, dlaczego to jest zły pomysł, albo czego tu brakuje, żeby jakby on znalazł dziury w naszym rozumowaniu, na przykład właśnie przy pisaniu wniosków, przy robieniu jakiegoś takiego myślenia nad kampanią marketingową dla naszych osób, które potencjalnie mogą nam generować środki. Dzięki temu będziemy jakby też własne troszkę dziury zapełniać potencjalnie.
Czyli też z tego, co słyszę, nie warto zawsze posiłkować się czy zadowalać się tym pierwszym rozwiązaniem, pierwszą odpowiedzią?
Tak, doprecyzowujmy. On rozumie, że czat GPT pamięta, co powiedzieliśmy wcześniej, więc możemy go zapytać. Napisz to inaczej, zrób mi to w inny sposób, dodaj coś.
Pomyślałem sobie o szkole i o uczniach. Pomyślałem sobie, że takie podejście, o którym w tej chwili mówisz, to jest podejście, o którym bym marzył, będąc uczniem. Tak mi się wydaje, że szkoła w Polsce nie zmieniła się aż tak bardzo, bo wiesz, jakbym dostał, znaczy udzielić złej odpowiedzi, to odpowiedź by była siadaj źle, a trzeba dodawać, znaczy zadawać inne pytania, dodać kontekstu i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne.
Sokratejska baza, to jest po prostu metoda sokratejska, była z nami od lat i używamy jej cały czas, nawet ze sztuczną inteligencją.
Grecy wymyślili też oprócz filozofii sztuczną inteligencję, przynajmniej istotny wkład na niej.
To już może zmierzając do końca, chciałem zapytać jeszcze, no bo ten czat my karmimy też w jakiś sposób informacjami, on wszystko, co my tam wpiszemy, no jednak będzie zabierał, nie wiemy do końca chyba, gdzie będzie to wszystko chował, upychał i będzie już wiedział to, co my tam wklepiemy. Czy jesteśmy daleko od takich czatów tylko i wyłącznie na nasz personalny użytek albo takich czatów tylko dla organizacji?
To tutaj chciałam oczywiście wspomnieć, żeby do takiego ogólnego czata GPT, który jest dostępny dla wszystkich, nie wrzucać swoich informacji personalnych, ani jakichś informacji, nie wiem, firmowych, tajnych, prośba gorąca do wszystkich, nie wrzucajmy tego tam. Ważne jest, że są takie rozwiązania, na przykład Azure OpenAI, które można na Azure postawić, gdzie możemy postawić sobie takiego czata, gdzie te dane są, jakby należą tylko do nas i tylko my je widzimy i nikt inny, nigdzie one nie lądują. Więc to jest ważne, żeby oczywiście korzystać z tego czata w takich kwestiach, gdzie potrzebujemy, nie potrzebujemy tych danych personalnych wrzucać, ale jeżeli są takie elementy wrażliwe, których potrzebujecie tutaj użyć jako organizacja, zobaczcie Azure OpenAI, czyli właśnie ten serwis, taki jak na przykład czat w chmurze, gdzie te dane są tylko przechowywane dla Was, nie są nigdzie wykorzystywane szerzej i nigdy nie będą użyte do uczenia żadnego modelu. Więc
koszt Azura jest dla nas jakby możliwy do udźwignięcia, dla przeciętnej organizacji?
Jeżeli chcemy skorzystać z tego jako takiego wsparciowego modelu i na przykład pytać go, nie wiem, dwa razy dziennie, powiedzmy nawet 5 razy dziennie, to takie koszty mogą nawet być miesięcznie od $5, powiedziałabym, do, jeżeli chcemy tak lecieć, bardzo szeroko go wykorzystywać, do powiedzmy $500, więc to może być stosunkowo dużo, ale na rozpoczęcie to naprawdę jest bardzo, bardzo tanie rozwiązanie jako taki wsparciowy partner czy partnerka.
Czyli rozumiem też, że tutaj kluczowa jest kwestia, przepraszam Filipie, tylko jeszcze jedna kwestia, że kluczową jest kwestią z punktu widzenia organizacji dbać o swoje dane, tak, gromadzić je, mieć je, czyli jeżeli organizacje do tej pory być może, nie wiem, nie robiły tego w przemyślany sposób i dane z różnych projektów gdzieś znikały właśnie ze znikającymi stronami internetowymi i tak dalej, to pewnie ważną wskazówką jest to, że im tym bardziej możemy personalizować niejako wykorzystanie sztucznej inteligencji, im więcej mamy danych.
Dokładnie. Trzymajcie, uważajcie, pilnujcie.
Tak jest. Każdemu według potrzeb, myślę sobie też tak, złote zdanie można powiedzieć, jeśli chodzi o wykorzystanie tych rozwiązań oczywiście. Szanowni goście, czy jakieś zwierzęce metafory przyszły wam do głowy?
Lemur. Moja prawdziwa inteligencja, jak tylko powiedziałeś to pytanie, to powiedziała mi, to jest lemur. Nie wiem dlaczego, nie umiem uzasadnić tego wyboru, ale to jest ta karta, na którą postawię.
Bardzo dobrze. Żywy dowód na to, że jesteśmy prawdziwymi ludźmi, a nie awatarami, które zostały wygenerowane. Nasze spotkanie powoli się kończy. Kończy się, ale nie powinniśmy być smutni, ponieważ po pierwsze mamy dużo informacji, które możemy wykorzystać, dużo wniosków, dużo odpowiedzi. I mamy przede wszystkim perspektywę spotkania na festiwalu Sektor 3.0, na którym oboje będziecie, prawda?
Bo chcemy się uczyć i rozwijać, i wzrastać, learn and grow.
Dokładnie. Zawsze to jest tak, każdy człowiek ma tyle do nauczenia, więc myślę, że to jest taka lekcja, że fajnie będzie pogadać, powiedzieć też o różnych rzeczach, które my wiemy, ale też super będzie, że my może mamy szansę nauczyć się dużo o rzeczach, o których nie wiemy aż tyle.
Oczywiście.
Ja gdybym miał sztuczną inteligencję pod ręką i potrafił i o to zapytać, na przykład jak będzie wyglądała moja twarz w tym ekraniku, jak zajdzie słońce, to wtedy bym być może przygotował jakieś lepsze oświetlenie. A tak to wyglądam jak ilustracja halucynacji trochę, o których była mowa. Ale jestem prawdziwy.
Po raz kolejny właśnie dowód na prawdziwość wszystkich tutaj obecnych. Learn and grow, grow, czyli wzrost, pod który dzisiaj zasadziliśmy pierwsze ziarno. To była właśnie pierwsza lekcja z AI, której udzielali fantastyczni goście i bardzo wam za to dziękuję. Widzimy się 17 i 18 maja. Jeszcze raz to przypomnę. Festiwal Sektor 3.0 17 i 18 maja. W przyszłym tygodniu ruszają zapisy. Ale nie powiemy kiedy. Pamela Krzypkowska, Microsoft, Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, pani Anna Borycka tłumaczyła nas przez cały ten czas. Kłaniam się nisko, bardzo, bardzo wam dziękuję i widzimy się już niebawem na kolejnym live'ie Sektor 3.0.